Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś mówimy o chorobach psychicznych w rodzinie, o różnego rodzaju zaburzeniach, o tym, jak rodzić sobie, gdy dotknie nas taka choroba, nas albo naszych bliskich, gdzie szukać informacji zarówno i pomocy zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych. W studiu Radia Doksa dr Maria Waloszek-Brzozoń, lekarz psychiatra z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, pani Ewa Strąg, pielęgniarka środowiskowa, także z tego szpitala jest z nami także Ewa oraz Joanna i Andrzej Żelowscy. W tym gronie rozmawiamy o tych trudnych sytuacjach. 774526637. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę włączyć się do rozmowy, to zapraszam. Przed przerwą padło pytanie, w jaki sposób można pomóc takiej osobie, co zrobić, kiedy widzimy, że z naszym bliskim, albo członkiem rodziny, albo kimś bliskim, koleżanką, kolegą, bliższym znajomym, zaczyna się dziać coś złego. I my już to widzimy, że to zaczyna zmierzać w niedobrym kierunku, słyszymy masę zaprzeczeń, wiemy, że coś trzeba zrobić, chcielibyśmy pomóc i trochę chyba nie wiemy jak, czy tutaj można popodpowiadać takie kierunki, co się sprawdza, co się nie sprawdza, gdzie szukać tych informacji, gdzie szukać pomocy na ten pierwszy moment.
Z pewnością jest to jedna z trudniejszych spraw, z którymi mamy do czynienia i w rodzinach, które są dotknięte tym problemem, a również w ogóle generalnie właśnie w naszej praktyce psychiatrycznej. Przede wszystkim wydaje mi się, że do każdego przypadku podchodzi bardzo indywidualnie. Tutaj nie ma gotowych recept i też w tym momencie nie chciałabym tutaj wypowiadać jakichś takich sądów, które byłyby jakieś, nie wiem, sposobem podawania jakiejś recepty. Mm. Dlatego, że no inaczej jest na przykład u pacjenta z depresją, bo on inaczej przeżywa, jest w innym stanie i łatwiej może do niego można dotrzeć, przekonać go o tym, że mógłby pójść do lekarza. Natomiast wydaje mi się, że najtrudniej jest u pacjentów psychotycznych. U takich pacjentów najczęściej jest zaburzona ocena krytyczna. To oznacza, że dany pacjent uważa, że to, co przeżywa, jest najprawdziwsze na świecie. I wtedy wydaje mi się, że niedobrą rzeczą jest od razu depresjonowanie tego i negowanie, mówienie na przykład w sposób taki, ty nie masz racji, że to, co się dzieje z tobą, to jest nieprawdziwe i mówienie tego w sposób taki jakiś autorytarny i tak dalej. Natomiast próbować się zbliżyć do niego poprzez powiedzenie, rozumiem, że to, co przeżywasz, jest bardzo trudne. Próbować zrozumieć od środka, jakby wczuć się w jego sytuację i powiedzieć, że możemy z tym coś zrobić, bo męczysz się, możemy pójść do lekarza, ja ci w tym pomogę. Jeżeli uda się tego chorego w ten sposób jakoś nakłonić i pójść do lekarza, do lekarza psychiatry na przykład, nie trzeba mieć skierowania, można się udać czy na izbę przyjęć, czy do poradni, czy do gabinetu prywatnego, to też jest w tej chwili taka no, możliwość, prawda? Dawniej tego nie było. Natomiast jeżeli pacjent absolutnie się zaprze, jak to się mówi, i nie będzie chciał pójść do lekarza, to warto samemu nawet się udać do lekarza, po prostu po poradę, po uzyskanie porady, co mam zrobić, jak mam rozmawiać, jak mam rozwiązać dany problem, bo wszystko będzie zależało od stanu pacjenta. Jeżeli ten pacjent będzie, jak będzie wynikało z informacji tej osoby bliskiej, w takim stanie, że będzie wymagał no, niezwłocznie jakiejś pomocy, bo nie wiem, będzie to stan jakiegoś pobudzenia, na przykład, albo jakichś zachowań takich autoagresywnych, że przestaje na przykład spożywać posiłki, bo jedzenie jest zatrute, czy jakieś inne takie zachowania agresywne, czy autoagresywne, czy niebezpieczne w jakiś sposób, albo w ogóle no, nie będzie dniami, nocami spał, albo będzie spał po parę godzin, będzie w stanie jakiejś hipomanii, bo tych stanów oczywiście różnych patologicznych może być wiele, to wtedy też może ta rodzina otrzymać informację, jak ma zadziałać w ramach możliwości również prawnych, ustawowych, które w Polsce obowiązują. Czyli po prostu może wezwać karetkę. Są takie dramatyczne sytuacje i jest ich bardzo dużo. Kiedy może wezwać karetkę i w ramach artykułów naszych prawnych, które obowiązują w ustawie w Polsce, wezwać pogotowie.
Chronić tę osobę po prostu.
Tak, bo ta osoba tak, w tym momencie, kiedy jest zaostrzenie psychotyczne albo jest w ogóle wybuch psychozy, nie jest w stanie sama ocenić krytycznie swego stanu i wtedy trzeba jej niestety, to czasem wygląda bardzo tak dramatycznie, ale trzeba pomóc w taki sposób, że się ją w tym momencie przyjmie, nawet wbrew jej woli. Mhm. Oczywiście to jest wszystko na mocy orzeczenia tylko sądowego.
Prawdopodobnie jakiś fachowiec, bo to jest myślę taki klucz do tego, jeśli nie wiemy co robić.
Rodzina też się może udać po porady do lekarza i uzyskać te wszystkie cenne informacje, żeby wiedzieć, co może zrobić, jak może postąpić w danej sytuacji.
Pani Ewo, co jeszcze można podpowiedzieć? powiedzieć? W jaki sposób rozmawiać z ludźmi, z którymi dzieje się coś złego?
No nie wiem, co mogę dodać jeszcze tu, pani doktor dosyć wyczerpująco powiedziała. Ja myślę, że trzeba po prostu, jeśli pacjent jest w rodzinie, tak, to dobrze jest, jeśli taką rozmowę przeprowadzi z nim ta osoba, której on ufa, tak, która ma z nim dobre relacje, w stosunku do której na przykład nie ma treści urojeniowych, bo bywa też tak, że pacjenci są w trudnych relacjach, czy wręcz chorobowych relacjach z rodziną, kiedy są urojeniowo nastawieni do członków rodziny, wrogo. Wtedy można, myślę, poprosić tak, jakieś osoby z zewnątrz, kogoś, kto
może dotrzeć.
Kto może dotrzeć.
I tutaj znowu twoje bogate niestety doświadczenie, Ewa, bo to kolejna sytuacja właśnie na potwierdzenie jakby tych słów.
No więc tak, to jest już nie bezpośrednio mnie dotyczy, ale mam w rodzinie bratanka, który jest chory na schizofrenię. Często bywał w szpitalu, często miał różne zachowania, łącznie z takimi, że gdzieś samochód, prawda, nadmierna prędkość i takie historie. Miał też takie napady agresji, że trzeba było, bratowa musiała wzywać pogotowie i wtedy zabierali go do szpitala. Ale mówię teraz o tym, że były takie sytuacje, on w takich sytuacjach, kiedy jest w bardzo złym stanie, to sobie właśnie mnie wybrał jako osobę, do której ma zaufanie. Jak jest w szpitalu, to nie bardzo przyjmuje chętnie nawet swoich rodziców, wręcz przeciwnie, ma do nich taki stosunek, bo wyście mnie tu zamknęli, prawda, i ten. Natomiast wtedy jest jakby ten dzwonek, że to ja muszę. Była nawet taka sytuacja, że wypuścili go na święta Bożego Narodzenia na przepustkę i on nie pojechał do domu. Bratowa no strasznie rozpaczała, no bo to Wigilia, ale on przyjechał do mnie i on spędził tą Wigilię z nami, z moimi dziewczynkami i ze mną, i nie mogłam jakby mu wyperswadować, że tam mamie jest przykro, że oni, on po prostu nie przyjmował do wiadomości tego, że on może w ogóle te święta spędzić w tym. No, to jest nieprzyjemna sytuacja, trudno. Bratowa dzwoniła co chwilę, pytała, co się dzieje. Ja mówię, ale ja go mogę no jakby kazać mu pojechać do ciebie, czy nawet go wsadzić do taksówki, ale jak on nam gdzieś umknie i będziemy go szukać, to lepiej niech będzie u mnie, prawda? Niech te święta spędzi u mnie. No w każdym razie, no wiem o tym, że na pewno, i nie znam racjonalnych przesłanek, dlaczego to właśnie ja, bo mam pięcioro rodzeństwa, pięć ciotek Majda. Gdzieś widocznie coś się dzieje takiego, że on sobie właśnie mnie wybrał, i za każdym razem, jak funkcjonuje normalnie, to znaczy jak bierze leki i funkcjonuje normalnie, to gdzieś tam z daleka cześć ciocia. Jak zaczyna się coś dziać, natychmiast mam pięć telefonów codziennie i tak się to, prawda,
to też o tyle dobra sytuacja, że jest ktoś ma jakiś kontakt,
tak,
prawda?
Ja mogę jeszcze dodać, bo teraz mi tak przyszło na myśl, że tak naprawdę największym źródłem, tak, informacji i osób są osoby doświadczone, czyli członkowie rodzin pacjentów, tak? Oni najlepiej wiedzą tych chorujących, jak rozmawiać z tymi swoimi chorymi osobami w domu. Dlatego chciałam coś konkretnego może, bo działa Stowarzyszenie Rodzin Pacjentów Chorych na Schizofrenię. To stowarzyszenie nazywa się Wsparcie i Troska. Jeśli ktoś z Państwa w tej chwili nawet, tak, słuchających tej audycji, myśli o tym, że potrzebuje takiej pomocy, to te spotkania rodzin pacjentów odbywają się u nas w naszym szpitalu, w oddziale dziennym, w trzecią środę miesiąca. W godzinach, nawet sobie zapisałam, od 16 do 19. jest w czasie tych spotkań. Tak, to jest spotkanie rodzin pacjentów, czyli spotykają się członkowie rodzin, rodzice, współmałżonkowie, dzieci, osób chorujących psychicznie, wymieniają się własnymi doświadczeniami, wspierają się na pewno. Tak? Oprócz tego, że mówię, no tak bezpośrednio od nich można się czegoś dowiedzieć, to też są fachowcy. Zawsze jest lekarz psychiatra, zawsze jest psycholog na tym zebraniu i terapeuta.
Od najlepszych
Więc leków. Trzecia środa w miesiącu, oddział dzienny. Mhm.
Wygląda na to, proszę Państwa, że nikt chyba nic lepszego nie wymyślił niż wsparcie Dokładnie człowieka tak. dla człowieka. Asia z Andrzejem, ja chciałam Was zapytać o te Wasze relacje z Waszymi bliskimi, z upośledzeniami umysłowymi. To jest też specyficzny kontakt, zapewne, czy on w ogóle jest ten kontakt, jak on wygląda, jak też sobie radzić z tym z perspektywy swojej rodziny, dalszej, swojego otoczenia, swoich dzieci. To jest ciocia, to jest wujek, czy jak to wygląda przez te wszystkie lata?
To jest taka sytuacja, kiedy w grę wchodzą emocje, bo to są relacje po prostu z bliskimi osobami i czasami bardzo trudno jest oddzielić, tak chłodno spojrzeć na te relacje, bo patrzymy przez to, poprzez pryzmat swoich emocji, swoich oczekiwań, tak? A niekoniecznie to musi być najlepsze dla tej osoby. Jeżeli chodzi o moje rodzeństwo, to w tej chwili jest taka sytuacja, że zarówno siostra, jak i brat przebywają w domach opieki społecznej. I ja przez wiele lat namawiałem rodziców na takie rozwiązanie. Uważam, że bardzo szczęśliwe, dlatego że rodzice jak gdyby chroniąc, uważając, że to jest ich obowiązek i powinność i jest to najlepsze, co może spotkać i brata i siostrę, to przebywanie w domu z rodzicami, no robili to, co uważali za najlepsze. Przy czym ja uważam, że było wręcz odwrotnie, bo to było izolowanie ich od świata. Moja siostra, która przebywa w tej chwili w domu opieki społecznej, przebywa w otoczeniu osób, z którymi ma znacznie lepsze relacje niż uważam, że miała z moimi rodzicami, bo to są osoby w podobnej sytuacji jak ona, gdzie ona jest aktywna, ona się bardzo zmieniła pozytywnie w sensie takiego uspołecznienia. Ona odnalazła się, ma tam swoje zadania, ma tam obowiązki, które wykonuje z wielką przyjemnością i czuje się potrzebna, wartościowa. A w domu była przez rodziców wyręczana z tego wszystkiego. Rodzice uważali, że ona jest osobą chorą, no to trzeba za nią wszystko zrobić, prawda? Co doprowadzało do sytuacji konfliktowych, bo ona na przykład chciała coś robić, no, a mama mówiła, nie, no bo ty, ja to lepiej zrobię, prawda? Więc w tym to pokazuje, jak taki właśnie, jak trudne to jest, wiesz, w tych relacjach takich właśnie bliskich, domowych, oddzielić, spojrzeć takim chłodnym okiem. No, czasami na pewno warto sięgnąć po pomoc kogoś z zewnątrz, specjalisty, kogoś fachowca, żeby zracjonalizować troszeczkę taką sytuację. Ja jeszcze chciałem przytoczyć taką sytuację, której doświadczyłem osobiście w pracy lekarza, która też pokazuje właśnie ten problem. Moja pacjentka, która była po udarze mózgu, powiedziała mi kiedyś coś strasznego. Ona powiedziała, że ponieważ jej problemem było to, że po udarze mózgu obniżyły się jej możliwości intelektualne, a wykonywała pracę księgowej, no, więc był to dla niej ogromny problem, bo nagle okazało się, że pracę, którą wykonywała w ciągu godziny, ona teraz musi to robić w 5 godzin. I powiedziała mi coś strasznego. No, powiedziała, że ona jest bardzo jest jej źle z tym i ona marzy o tym, czasami ma wręcz płacze, że ona chciałaby mieć niedowład. Chciałaby na przykład nie móc chodzić, dlatego mówi, że wtedy wszyscy widzieliby, że ona jest chora. A jeżeli jej niesprawność polega na niesprawności intelektualnej, ona się spotyka z szykanami, bo w pracy na przykład koleżanki uważają, że ona się obija. Szef robi jej przykrości, bo uważa, że się nie stara. Nawet ze strony męża, czyli osoby wydawałoby się najbliższej, tej, która powinna ją wspierać, powiedziała mi, że spotka się z takimi, że mąż jej wielokrotnie już powiedział, weź się w garść w końcu, tak? Weź się w garść, no już ogarnij się, tak? No bo tej choroby nie widać.
Jeżeli można coś dodać do tego, co pan doktor przed chwilą mówił, tu widzimy, jak ogromnie ważne jest poczucie sprawstwa, niezależności, usamodzielnienia, jak to wpływa pozytywnie na rozwój całego człowieka, nie? Bo tutaj ten przykład siostry, która znalazła się w otoczeniu w domu pomocy, gdzie mogła wreszcie być bardziej samodzielna, aktywna, wykazywać różnego rodzaju inicjatywę i mieć to poczucie właśnie sprawstwa i rozwoju, nie?
Ja też chyba takiego zrozumienia i akceptacji, tak? W danym środowisku.
Że ona jest w stanie dużo więcej zrobić i może być aktywną osobą, prawda?
To jest taki właśnie ważny punkt, żeby też umieć zasięgnąć informacji specjalistów, fachowców, bo to, o czym Andrzej powiedziałeś, ważne jest, żeby czasami wyrwać się z tej sytuacji. Będąc w tej sytuacji, trudno jest zapewne o dystans, tak? I o to pewnie chodzi, żeby ktoś gdzieś pomógł to troszeczkę z zewnątrz zobaczyć. Asiu, czy udało ci się w jakiś sposób, czy w ogóle to jest możliwe w tej sytuacji wniknięcie, troszeczkę takie wejście w świat rodzeństwa Andrzeja? Czy gdzieś były takie możliwości, czy to jest do zrobienia?
No tutaj mam jakby dwa doświadczenia. Nie mam dostępu do świata brata Andrzeja. Myślę, że z tego względu, że jestem po prostu mężczyzna i jest mi dużo trudniej. Janek też jest w dużo gorszej formie psychicznej niż Ela. Janek zawsze się izolował i też był chyba przez rodziców bardziej izolowany. Ela się nie dała, bo Ela po prostu zawsze była do ludzi i zawsze wychodziła do tego świata. I myślę, że z Jankiem już tych relacji nie nawiążemy. Wiem, że kocha sport i jeżeli u niego byłam, czy u rodziców, czy tak, teraz już będziemy jeździć tam do tego domu, gdzie jest, to na pewno będziemy kupować gazety sportowe i to jest jedyne, co mogę zrobić dla niego i dla tych relacji. Natomiast myślę sobie, że mam bardzo dobry kontakt z Elą i myślę sobie, że Ela też mnie trochę wybrała, bo Ela jakoś mnie tak zaakceptowała od samego początku, odkąd się tylko znaliśmy z Andrzejem. Zawsze była do mnie bardzo pozytywnie nastawiona, zawsze taka serdeczna, przytulańska i no jak przyjeżdża do nas, bardzo lubi do nas przyjeżdżać i zawsze o tym mówi, że u nas się bardzo dobrze czuje. Cieszę się z tego powodu, ale myślę też, że to jest spowodowane właśnie tym, że ja zupełnie odwrotnie niż mama pozwoliłam jej na te pewne rzeczy. Oczywiście na tyle, na ile mogłam, czyli Ela chce sprzątać, masz odkurzacz, odkurz. To, że tam wiadomo, odkurzy jak chce, ale dla niej to było coś, że ona właśnie czuła się potrzebna, że mogła mi pomóc. Potem oczywiście 10 razy chciała być chwalona, bo zrobiła coś dla nas, prawda? Ale te relacje są naprawdę fajne, dzwonię do niej, często ją odwiedzam, ona się zawsze pyta o nasze dzieci i zauważyłam to, co mówi Andrzej, że ona się naprawdę świetnie tam czuje i mówi o tym domu w kategoriach, ja wiem, że to już jest mój dom i że tutaj zostanę na zawsze, bo jest jak jest, mama już jest staruszką, taty już nie ma i ona sobie z tego zdaje sprawę. I myślę, że jest tam naprawdę szczęśliwa. Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że ja właśnie będąc młodą dziewczyną inaczej patrzyłam na Andrzeja rodzeństwo. Nawet powiem szczerze, że po tych naszych rozmowach wybrałam pedagogikę specjalną jako przedmiot studiowania, bo sobie myślałam, że góry będę przenosić, ach, ma chore rodzeństwo, no to ja się tu będę realizować, bo pewnie przyjdzie moment, że trzeba będzie ich przygarnąć i się nimi zaopiekować i w ogóle będę musiała coś na ten temat wiedzieć. Życie pokazało, że to wcale nie jest takie proste, że jak człowiek już ma potem czwórkę swoich dzieci i miałby sobie na głowę wziąć brzydko mówiąc dwoje niepełnosprawnych umysłowo ludzi, przy których trzeba też fizycznie sporo rzeczy zrobić, bo sobie nie radzą, to ile jeszcze z Elą byłabym w stanie to zrobić, to już z mężczyzną nie bardzo, a mój mąż też by tego nie robił pewnie, bo dużo pracuje. I że myślę, że właśnie te domy też są na takich poziomach dzisiaj naprawdę, że można im dobrą opiekę tam zapewnić, jeżeli no tak być musi, bo takie jest życie.
Ale to jest ważny taki moment, kiedy rodzice czy bliscy, bo to nie zawsze tylko rodzice, prawda, czasami to jest mąż, czasami żona, nie pozwalają jakby, to jest pytanie, czy nie pozwalają, czy nie potrafią pozwolić tej osobie odejść do tego jej świata, gdzie być może byłoby jej lepiej, tylko w takim przekonaniu swojej powinności, w takim poczuciu swojej powinności zatrzymują, bo są przekonani, że tylko oni mogą pomóc. Czy to są częste sytuacje? Takie jak tutaj choćby z Andrzeja domu.
To jest bardzo różne. My mamy mniej osób takich, które trafiają, jeżeli chodzi, bo myślę tutaj o osobach upośledzonych umysłowo, prawda? Natomiast No, obserwujemy różne postawy, od takich bardzo pozytywnych do negatywnych. Nawet u małżonków ojciec inaczej może podchodzi niż żona. Też pamiętam taką sytuację, że bardzo był pozytywny stosunek i taki zdrowy, fajny, akceptujący, ale nie nadopiekuńczy matki, natomiast totalna negacja ze strony ojca i to już doprowadza do takiej, no, trudnych, prawda, relacji, do konfliktu jakby no, emocjonalnego, który i zupełnie innych, jakby powiedzieć, emocji ze strony jednego rodzica i drugiego w stosunku do tego dziecka. No to jest sytuacja trudna, prawda? I przede wszystkim dla tych rodziców i dla tego dziecka. Nie sprzyja to pozytywnemu rozwiązaniu i tak już trudnej sytuacji. Także... My mamy może mniej takich osób właśnie z upośledzeniami. One zwykle są albo w domach pomocy społecznej. Jeżeli mają psychozę, no to trafiają też do nas, ale to są sytuacje rzadkie. Od czasu do czasu zdarza się ktoś, kto po prostu w ramach upośledzenia ma zaburzenia psychotyczne.
Już niezbędna jest ta pomoc taka zewnętrzna i też odpowiednie środowisko. 774526 37. Dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o chorobach psychicznych, o zaburzeniach psychicznych w rodzinie, wśród bliskich. Teraz proponuję chwilę przerwy, a po niej porozmawiamy o tym troszeczkę dalszym otoczeniu, które być może nie znając do końca sytuacji, to już zupełnie wtedy ma taki jakby zamęt, prawda, i nie wie, co ma zrobić, w jaki sposób, czy się izolować, czy szukać kontaktu, czy nie szukać. Czy my coś też możemy zrobić, w jaki sposób możemy informować środowisko, w którym my funkcjonujemy i funkcjonuje ta chora osoba, żeby było po prostu łatwiej. O tym już za kilka minut zapraszam.